Zaczniemy od słów, werset 9. Apostoł Paweł do Filipian napisał coś takiego. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Niesamowite słowa świadczące o tym, że można żyć takim życiem, jakie się czyta w Słowie. Że to, co Słowo, do czego nas zachęca, jest możliwe. Innym słowem można to byłoby powiedzieć tak, w taki sposób jakby, no nie jakby, tylko to Bóg do nas mówi. Czego nauczyłeś się ode mnie? Co usłyszałeś? Co przyjąłeś i co widziałeś we mnie? Czyń, a będę z tobą. I czasami potrzebujemy nauki, czasami potrzebujemy lekcji, czasami potrzebujemy słowa, przykładu. I zerknijmy do Księgi Jonasza. Księga Jonasza, strona 986, wydanie warszawskie. I czytamy od początku. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Kiedy na początku śpiewaliśmy, słyszałem modlitwy. W nich było pragnienie takiego dotknięcia Bożej ręki na moim sercu. Doświadczenia Bożej obecności. Naturalna tęsknota. Naturalna tęsknota. Spotkać się z Ojcem. Zobaczyć się z Ojcem. Porozmawiać z Nim. Tu mamy taką historię, się zaczyna dosyć przewrotnie. Oto człowiek, który ma tę społeczność, otrzymał coś od Boga. Otrzymał słowo. Otrzymał polecenie. Mówi, idź, pojedź i jak będziemy czytali dalej, zrób coś. Dla mnie to jest takie niesamowite, kiedy rozmawiam z wieloma ludźmi. Ludzie szukają, szperają o internecie, kupują książki, czytają słowo, rozmawiamy ze sobą po to, żeby odkrywać Boże serce, żeby znaleźć się bliżej Boga, stanąć w Jego obecności. A tutaj Jonasz przewrotnie wydaje pieniądze, żeby uciec sprzed oblicza. Czujecie to? Tak jak Czarek mówił, kiedy stanął, tak poczuł tą obecność Pana, mówi ciężko, aż mi ciężko ze wzruszenia, z emocji, bo to jest coś cennego, coś, co przemienia człowieka, coś, co przynosi pokój i radość, niezależnie od tego, co wokół nas się dzieje, co przeżywamy. A Jonasz wydaje pieniądze, żeby w drugą stronę. Nie do Niniwy, tylko w przeciwną stronę. No serce człowieka jest nieodgadnione i złożoność motywacji jest naprawdę przeogromna. Czytamy dalej, że gdy Jonasz wsiadł na ten okręt, zerwała się potężna burza, bo Pan zesłał wiatr, silny wiatr. Żeglarze byli przestraszeni i każdy wołał do swojego Boga. Obawiali się o swoje życie. Tak były potężne fale, tak wielki wiatr. Ich przerażenie rosło z minuty na minutę. By ratować siebie, postanowili wyrzucać wszystko, co tylko jest na okręcie, aby zmniejszyć jego ciężar. A Jonasz? Jonasz wie, o co chodzi. Jonasz wie, dlaczego tak się dzieje w koło. Załoga, pasażerowie, przerażeni, każdy woła. A Jonasz sobie spokojnie idzie do pokoju gdzieś tam na dole, na tym okręcie i zasypia sobie. Wiecie, no jest zestawienie. Ludzie biegają, wyrzucają, przerażeni, a tu oto człowiek, który ucieka przed oblicza Pana, idzie sobie spokojnie spać. Marynarze, ludzie zaczynają mówić, szybko rzućmy los, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, oczywiście los padł na Jonasza. Pytają się go, z czyjej winy spadło na to nieszczęście, jakie jest to twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, z jakiego ludu jesteś. Odpowiada, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Słysząc to, ci ludzie zadrżeli, bo Jonasz mówił prawdę. W tym momencie stanął w autorytecie. Boże mi, oni zostali dotknięci. To, że ucieka sprzed oblicza. Krótka chwila zastanowienia. No skoro uciekasz, to co my mamy zrobić? Przecież to twoja wina. To twoja wina, nie nasza. I my mamy razem z tobą ginąć. I Jonasz wspaniałomyślnie mówi, to wyrzućcie mnie. To wyrzućcie, bo to moja wina, moja sprawa. Ci mężowie jednak nie chcą tak zbyt łatwo tego robić. Ale nie widząc wyjścia, wołają. Nie? Mówi, Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi. Bo Ty, Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli Jonasza i wrzucili do morza. I wtedy morze przestało się burzyć. Ciekawe. Bóg wykorzystał krnąbrność Jonasza. Nawet to, że Jonasz uciekł sprzed oblicza Pana, to sprawiło to, ta sytuacja obrócił Pan, że ci marynarze przekonali się, że Bóg jest. Że nie ma innego Boga. Że jest ten, który stworzył niebo, który stworzył morze i ląd i który może uciszyć wzburzone fale. Nigdy nie byłem na okręcie podczas sztormu. Jedynie gdzieś tam w wiadomościach na ekranie widziałem, jak wielki to potężny jest żywioł. Jak przerażający. Jak to musi być zjawisko przerażające, będąc w środku, tam na okręcie. I ludzie ci doznali Bożej obecności. Pan jednak nie odwraca się od Jonasza. Wyznacza rybę, która ma połknąć i połyka go. I Jonasz, siedząc we wnętrznościach, woła. I woła, mówi, no, wzywam, Panie, w chwili mojej niedoli. Rozumiecie? To, że tam się znalazł w tej niedoli, było tylko aktem jego sprzeciwu. Ale Jonasz woła. Mówi, w mojej niedoli wzywam Ciebie. Uratuj mnie. Uratuj mnie. I Pan wysłuchał. Bóg wysłuchał. Jak czytamy, Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. I Jonasz powtórnie otrzymuje słowo. Powtórnie otrzymuje nakaz, by iść do Niniwy i powiedzieć jedno zdanie. Jedno zdanie. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Proste. Jonasz postanawia spełnić to, co się ślubował. Idzie do Niniwy i idąc przez tę ulicę mówi, jeszcze 40 dni do zburzenia tego miasta. W pierwszym czytaliśmy, że ta nieprawość doszła do do Boga. Doszła do tego, że Bóg postanowił zniszczyć to miasto. Ale zanim ma zniszczyć, posyła Jonasza. Jonasza. Żeby powiedział te jedno zdanie. Zapowiedział nieszczęście, jakie jest zgotowane dla tego miasta. Ale obywatele, słysząc te zdanie, słysząc Jonasza, ogłosili post, oblekli się we włosienice i wołali do Pana. Gdy wieść dotarła do króla, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się również we włosienice i usiadł w popiele. I na jego polecenie i dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie, zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą i niech nic nie pasą i niech nie piją wody. Niech włoszą włosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Miasto zostało dotknięte. Wystarczył jeden człowiek, który poszedł i zrobił to, czego Bóg oczekiwał od niego. Czasami patrzymy na siebie. Patrzę, ja mówię, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Niewiele mam. Nie jestem zbyt mądry, nie jestem zbyt bogaty, nie jestem celebrytą. Kto mnie usłucha? Kto mnie usłucha? Nie wiem, czy Jonasz był znany mieszkańcom Niniwy. Wiecie, słuchamy przeważnie tych, do których mamy zaufanie, których znamy, których sobie cenimy. Ci ludzie prawdopodobnie posłuchali człowieka, którego nie znali. I usłyszeli wieść od Boga, którego też nie znali. Ale mamy świadectwo, że przyjęli je. Dlaczego? Bo Bóg stanął. Bóg przyznał się do słów Jonasza, bo przez Jonasza Bóg dotknął się serc. Jak w pierwszym, nieprawość czyniona w tym była mieście pewnie na wiele, wiele przeróżnych sposobów, ale to nie będziemy wnikać. Ale polecenie króla było takie. Niech każdy zawróci od swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Widząc to, Bóg użalił się i odstąpił od swojego gniewu. Bóg widział ich postępowanie. Użalił się nad nieszczęściem, które chciał zgotować temu miastu. Oto Jonasz mógł zobaczyć, jakie jest serce Boga. Ale złożoność znowu serca, postawy człowieka jest zawsze bardzo ciekawa. Ja patrząc na swoich synów, to widzę często siebie. Mogę widzieć siebie. I to jest coś ciekawe, że dzieci są bardzo uczulone na sprawiedliwość. Coś jest sprawiedliwe, albo coś nie jest sprawiedliwe. I obserwując moich synów przez lata i teraz nawet jak widząc, to czasami jestem smutny, bo widzę, że jeden drugiemu nie chce odpuścić. Bo tak się uczepi sprawiedliwości jeden, że nie chce odpuścić. A sam doznał miłosierdzia. I kiedy rozmawiam, kiedy próbuję jakoś to, żeby ta sytuacja się rozmyła, żeby w to miejsce weszło przebaczenie, żeby weszło miłosierdzie, to zawsze jest ten aspekt miłosierdzia, ale przecież to niesprawiedliwe, a on to mi zrobił. I Jonasz, gdy zobaczył, że Bóg pożałował nieszczęścia, Pożałował tej sprawiedliwości, która się należała tym ludziom. Rozgniewał się. Rozgniewał się. I mówi: Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Jonasz znał Boga, znał Jego serce i w takim momencie wyrzutu mówi: ale wiedziałem, że to tak się skończy. Wiedziałem, że się użalisz. Bo różnica pomiędzy Jonaszem a Bogiem była taka, że Bóg pragnął ratunku tych ludzi. Bo jak czytamy w Ewangeliach, Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Nie ma. Nie oznacza to, że przymyka oko. Miłosierdzie nie jest tolerowaniem zła, nieprawości. Nie jest przymykaniem oka. Nie jest udawaniem, że coś jest nie tak. I udajemy tego, że nie ma. Ale że jest. Czytamy dalej, że Jonasz wychodzi z miasta, robi sobie szałas, siada w jego cieniu, aby obserwować to, co się będzie działo w mieście. I Bóg wyznaczył krzesz rucynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie, osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzesł rycynowy, tak, że usechł. A gdy zeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć, niż żyć. I my możemy teraz od tego momentu prześledzić rozmowę Boga z Jonaszem. Bardzo, bardzo ciekawo. I rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, myślę, że siedział naburmuszony, pewnie jeszcze tak: słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. Jonasz ciągle ma pretensje. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś? Wyrósł on w ciągu jednej nocy, i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Ci ludzie nie potrafili rozróżnić, co jest prawe, a co jest lewe. Tak zostali zapętleni w tej nieprawości, że już nie potrafili żyć inaczej. I Bóg to widział. Bóg zobaczył. Jonasz nie. Jonasz chciał sprawiedliwości. Bóg chciał ratunku. Dał czas. Dał wezwanie. Był apel. Posłał człowieka. Mówi się: upamiętajcie, się upamiętajcie. Bóg zachęca nas do tego, byśmy byli tymi, którzy nie tylko doświadczają Jego obecności, doświadczali Jego słowa, ale też mogli tą obecność, to słowo przekazać dalej. Bogu podobało się, by przez Kościół świat doświadczał właśnie Bożego miłosierdzia również, Bożego uwolnienia, Bożego ratunku. Piotr, słysząc nauczanie Jezusa, zadał mu takie pytanie. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 21 wersetu. Piotr pyta się Pana Jezusa: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. I czytamy: Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Król postanowił zrobić rozrachunek. Ktoś mu był winien. Niemałe pieniążki. 10 000 talentów. Dług nie do spłacenia. Ale człowiek pada przed królem i mówi: Panie, okaż mi cierpliwość. Panie, okaż mi cierpliwość. A oddam wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Niesamowite zdanie. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Wyobraźmy sobie, że ktoś by nam był winny 100 000. 100 000 tylko. I przyszedłby i powiedział: Słuchaj, okaż cierpliwość, daruj mu. Co byśmy zrobili? Co bym ja zrobił? Co ja bym uczynił? Ja bym pewnie łaskę okazał, mówię: Słuchaj, 50 000. Oddaj mi. Ty 50 pał do licha, ale 50 to oddaj. Ten 27 jest niesamowity. Mój cały dług. Cały dług daruje ci. Człowiek, który jest związany. Nie wiem, ilu z nas ma kredyty, ale jak ja słyszę, że ci, którzy mają kredyty, to są ludźmi uciążonymi. Bo to wisi. Ludzie, którzy gdzieś za dużo wezmą, wpadają w pętle, wpadają w nieszczęście. Też wołają o ratunek. I to jest ciężar, że taki człowiek nie jest wolny. On o tylko jednym myśli, żeby spłacić dług. Nie jest w stanie się cieszyć, bo ciąży, że jeszcze mu tam tyle zostało. Ale ten król, widząc jego sytuację, ulitował się, użalił się na nim i mówi: daruję ci. I ten człowiek został uwolniony. On już przestał być niewolnikiem tego długu. I ma wolność wyboru, wolność decyzji. Do czego czytamy dalszy ciąg. I gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. To już jest możliwe do spłacenia. Poprzedni dług był niemożliwy. Ten jest możliwy. Scena bardzo plastycznie narysowana. Pochwycił go i dusił go. Słuchajcie, dusił go. I mówi: oddaj, coś mi winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad sługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Człowiek, któremu darowano dług, który wyszedł lekki jak piórko z tej całej sytuacji, z radością, widzi człowieka, widzi swoją sługę, który jest mu winny 100 denarów. Tu 10 tysięcy, tu 100. Tu nie do spłacenia, nie ma szans, tu jest możliwość do spłacenia. Te same wołania: okaż cierpliwość, ulituj się nade mną. Człowiek, który doznał ulitowania, który doznał miłosierdzia, nie okazuje tego miłosierdzia z powodu małej, śmiesznej sumy. Sprawiedliwości. On chciał sprawiedliwość. Takie prawo było. Był winny, nie chciał wtrącić go do więzienia. Oddać. Miał wolność wyboru, wolność decyzji. Ten dług, który został darowany, on już nie musiał ściągać, on nie stał przyparty do muru, że oto teraz musi za wszelką cenę zebrać, by spłacić dług. Nie, ten dług został przez tego króla mu darowany. A tu nie okazuje litości. Podobne motywy miłości, okazanie miłosierdzia, ulitowanie się, użalanie się nad końcem, nad skutkiem, gdy dług nie jest darowany. Gdy modlimy się modlitwą pańską, jest też zapisane, są takie słowa: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bóg darował nam dług, który nie był do spłacenia przez nas. On pokazał swoje serce w Chrystusie Jezusie. Okazał wobec nas cierpliwość. Użalił się nad nami. Dlaczego? Bo kocha. Taki jest Bóg. Niektórzy sądzą, jak to Piotr w swoim liście pisze, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg pragnie, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Miłosierdzie jest okazaniem łaski, daniem czasu na upamiętanie. Kiedy patrzymy na siebie, to widzimy, jacy jesteśmy. I na różnym, niejako powiem tak, stopniu zrozumienia Bożego serca jesteśmy na początku drogi, trochę dalej, trochę dalej. Czasami możemy być podobni jak rodzice, ambitni rodzice, którzy wymagają od swoich dzieci, by ci mieli szósteczki. i czerwone paseczki. Chociaż sami nie sprostali tym wymaganiom, ale teraz w ambicji chcą. Brakuje cierpliwości. Brakuje miłosierdzia. Bóg odsłania przez swoje słowo, poprzez tę historię, swoje serce. Jaki On jest? Jaki On jest? Myślę, że wielu ludzi, patrząc na Boga, to widzą Boga jako tego, który jest sprawiedliwy. W tym kraju. Ci, którzy nie znają Boga tak naprawdę, to często właśnie myślą w kategoriach sprawiedliwości. Długu, który mają do spłacenia. Długu, który jest przeogromny. I Bóg zachęca nas, ciebie i mnie, właśnie byśmy też okazywali względem siebie te miłosierdzie, ale też je przekazywali dalej. Przekazywali dalej. Bóg nam je okazał, by nas uwolnić. Do czego? Właśnie do tego, byśmy mogli okazać Jego serce bratu swemu, siostrze swojej, mężowi, żonie, dziecku, sąsiadowi. Bóg nas do tego zachęca, pokazuje, jaki jest. I Bóg doświadcza nas. Nie to po to tylko, byśmy my byli obdarzeni tylko pokojem. Żebyśmy nie tylko my byli tymi beneficjentami, którzy otrzymują coś od Boga, ale byli tymi, którzy przekazują dalej. Tak, żeby poprzez Kościół świat mógł poznać, jaki Bóg jest. Że On kocha i że jest pełen miłosierdzia. Że jest cierpliwy. Tutaj Niniwie, jak czytaliśmy, dał czas. Mówi, ja widzę twą nieprawość, ale masz czas na upamiętanie. Przemyśl, zastanów się, masz czas. Ja dzięki swojej żonie uczę się od niej właśnie miłosierdzia. Ona jest bardziej taka miłosierna, i do okazania miłosierdzia bardziej skora. Ja no niestety taki jestem szybszy do sprawiedliwości. Kiedyś do mnie mówię, ale ty to jesteś wycinak, nie? Taki wiele, wiele rozmów. Ale to po to też Bóg daje nam siebie nawzajem, byśmy mogli się uczyć, się wspierać i rozwijać te cechy. Na zakończenie, może psalm 103, który właśnie też mówi o miłosierdziu między innymi. Jaki jest Bóg? Także zachęta dla nas, byśmy też szli w ślady tego, który nam darował dług i byśmy też przekazywali dalej. Wprowadzali w czyn. To, co Jacek na początku czytał. Słowo wprowadzone w czyn przeobraża nie tylko mnie. Ono dotyka tych, którzy są wokół mnie. Jest jeden warunek. Ono musi zostać wprowadzone w czyn. Tak jak Jonasz, który wprowadził w czyn te słowo, które otrzymał od Pana i sprawiło to upamiętanie miasta. Pomyślcie w tym momencie. Jeden człowiek, który wprowadził w czyn słowo Pana, spowodowało nawrócenie się. Gdy o tym sobie myślę, że król, władca usłuchał człowieka. Niech któryś z nas spróbuje się dostać dzisiaj do Pana Prezydenta. Bo, Panie Prezydencie, chciałbym coś powiedzieć. Coś ważnego. Pomyślcie, z jakimi oporami, z jakimi rzeczami musielibyśmy się zetknąć. Ale kiedy Bóg posyła, kiedy Bóg dotyka, nawet królowie i władcy mogą to przyjąć. Psalm 103. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość. Widzicie, jak czytam? Pan wymierza sprawiedliwość. To nie jest tak, że Pan to, że kocha, że jest miłosierny, nie wymierza sprawiedliwości. On wymierza. I przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie i nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć dla tych, którzy się Go boją. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć dla tych, którzy się Go boją. Jest możliwe żyć życiem takim, jakie Bóg dla nas zaplanował. Dał po to Ducha Świętego, byśmy mogli te słowo wdrażać. Jak czytamy, On wypisał swoje prawo na sercach tych, którzy się upamiętali, tych, którzy przyszli do Niego i chcą chodzić w Jego obecności. Cierpliwy i pełen dobroci. Kiedy myślałem nad tymi fragmentami o miłosierdziu, o pewnych rzeczach, to Bóg pokazywał mi w prostych sytuacjach, jak można okazać miłosierdzie. W przeróżny sposób. I na przykład jadąc autem, kiedy się spieszymy, kiedy widzimy jeden nurt aut i ktoś z boku czeka, żeby ktoś się ulitował, bo on się też chce włączyć w ten ruch. I raz miałem taką sytuację, że wpuściłem człowieka, bo patrzę, nie ma szans. Tak z daleka widziałem, że nikt tam nie zwraca na tego człowieka. Już taki siedział zrezygnowany, z rękoma oparty na kierownicy. I pod wpływem tego słowa, nie, tak jakby patrzył swój, dobra, niech ten człowiek wjeżdża. Zaraz szybko włączył się i z lewej strony też człowiek był, który równie czekał. Ja się zatrzymałem, sytuacja była taka trochę wymagająca czasu, żeby się włączyć ruch. I sobie pomyślałem, no tak, człowiek, który doznał takiej uprzejmości, winien ją okazać, naturalnie. Nie, widzę gaz do dechy i tam nawet się nie oglądał nad człowiekiem, który gdzieś stał po drugiej stronie, niejako. Także złożoność i motywacje serca są naprawdę człowieka ciekawe, przewrotne. Aby okazać miłosierdzie, aby to trzeba kochać. Inaczej nie da rady. Kiedy nie będę w stanie się użalić, nie okaże miłosierdzia. Kiedy nie będę potrafił się ulitować, łatwo mi wydać wyrok, osąd. Łatwo być w gorącej wodzie, kąpany może trochę jak uczniowie, którzy widząc, że pewna miejscowość nie przyjęła Chrystusa, mówi to spuśćmy ogień na nich. Niech sprawiedliwość się wyleje. Panie, okaż chwałę i niech ogień z nieba zstąpi. Ale te historie uczą nas, że Bóg pokazuje swoją chwałę poprzez miłosierdzie. Poprzez to, że chce, by każdy mógł zostać uratowany. I skoro mi został darowany dług, jakże ja mogę nie darować błahostki? Czasami jest nieporozumienie, jakieś jedno słowo za duże, które się gdzieś tam wypsnęło w nierozwadze, nieprzemyślane, a które zostało źle odczytane, odebrane źle. Też potrzeba odpuszczenia, darowania, nie sięgania po sprawiedliwość. Bóg uczy nas, sprawiedliwość oddaj mi. Ty przebacz, ty błogosław. Nawet jeśli jest to twój nieprzyjaciel. Tak jak w przypadku Jonasza. Niniwa, miasto wrogów. To był też powód, dla którego Jonasz wolał uciec w drugą stronę. On nie chciał zbawienia swoich wrogów. Chrystus nas uczy błogosław. Błogosław.